Duże, małe i duże.
A dziś w naszych podróżach radiowych, małych i dużych, będziemy podziwiać chociażby żeliwne krzyże z tatrzańskiego żelaza, skały z Tatr, haki i liny taternickie, a także blachy taterników tatrzańskich i inne atrybuty osób spoczywających na pęksowym Brzysku. Poznamy dzisiaj, zwiedzając jeden z najpiękniejszych cmentarzy w Polsce, jak będzie opowiadał nasz przewodnik, piewca Zakopanego, Maciej Pinkwart.
Jest to może najmniej smutny z polskich cmentarzy, choćby dlatego, że znaczna część osób, których tam odwiedzamy, no w zasadzie w naszym przekonaniu nie umarła, żyje w swoich dziełach i właściwie odwiedzamy autorów tych dzieł, a nie jakichś tam nieboszczyków. No dodajmy jeszcze do tego, że jest to jeden z najpiękniejszych cmentarzy w Polsce, nie tylko co do położenia, ale także co do wyglądu, jako że jest tam mnóstwo dzieł sztuki i mnóstwo drzew. Teraz, w taką piękną jesień, to naprawdę jedno z piękniejszych miejsc w Polsce.
Ja wiem, że to naprawdę piękne zaproszenie do tego spaceru po cmentarzu na pęksowym Brzysku, a nawet do odwiedzin właśnie Zakopanego w tej otulinie jesiennej. Ale zanim, drodzy Państwo, będziemy wędrować po Zakopanem, to na początek oczywiście Lublin. Pozwolą Państwo, że jeśli chodzi o Radio Lublin, przedstawimy naszą ekipę. Jarosław Gołowit ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. I zanim cmentarz na pęksowym Brzysku, na początek Lublin i lubelski atlas historyczny, Magdalena Grydniewska.
Lubelski atlas historyczny.
Kiedy mamy ogólnoświatowy kryzys energetyczny, wydawałoby się, że taki pomnik węgla świadczy o minionych czasach, a jednak z tym węglem cały czas żyjemy.
Open City w Lublinie, dzisiaj o pomniku węgla.
W skwerze Giedroycia przy klasztorze Dominikanów.
Jesteśmy tutaj z miejskim konserwatorem zabytków Hubertem Mącikiem, przedstawicielem Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiejem Kłażuchowskim i dyrektorem rozdroży Piotrem Franaszkiem.
To jest praca Grzegorza Klamana, Carbon Monument. Grzegorz Klaman, współczesny artysta wizualny, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. No, znany z takich monumentalnych, często stalowych obiektów, jak na przykład Bramy Wolności, które w Gdańsku przed Centrum Solidarności stanęły. Tu mamy taką ogromną stalową klatkę, a w tej klatce zamknięty jest węgiel. Ten węgiel rozpycha trochę te stalowe siatki. Mówi o tym, że cała nasza współczesna gospodarka od 200 lat na tym węglu stoi. W podtekście możemy też zastanowić się, co dalej, dlaczego od tych 200 lat ten taki bardzo klasyczny, brudny węgiel wciąż nas uzależnia i determinuje. Ten węgiel tutaj różnie był przez artystę rozważany, miał podpierać być może jeden z tych domów obok, mówiąc o tym, że dosłownie podpieramy, czy tym węglem stoimy.
Czyli to jest w tym roku wymyślona praca?
Tak, to jest zbudowana specjalnie na festiwal Open City, wymyślona w tym roku, choć jeszcze zanim ten taki kryzys węglowy się pojawił, aczkolwiek no, wpisała się tym samym w tą debatę o surowiec, o węgiel, o przyszłość energetyki.
Sama forma obelisku jest na pewno tutaj czytelnym nawiązaniem do tej tradycji najważniejszych form pomnikowych, najbardziej widocznych przestrzeni. A to, że leży, w jakimś sensie być może też jest nawiązaniem do tego właśnie, że ta rola węgla mimo wszystko odchodzi. Jakbyśmy na to nie patrzyli, ten pomnik ma formę przewrotną w pewnym sensie.
A to jest wysokiej klasy węgiel, czy taki raczej...
To jest niskiej klasy węgiel. Artysta chciał mieć trochę lepszy i większy, no ale w tych czasach nie udało się mu pozyskać, co też może jest jakimś tutaj znakiem chwili.
To jest kolejny przykład takiego działania, które zachęca do wizyty w ogóle na placu Giedroycia, skąd mamy piękny widok. Ten plac wydaje mi się, że jest bardzo dobrym miejscem na taki przystanek w ciągu dnia. Ja zachęcam wszystkich na chwilę przemyśleń w tym miejscu.
Ile mamy prac w tym roku?
25 obiektów. Taki najbardziej pojemny festiwal z tych, które się do tej pory odbyły. 21 artystów. Polskich nie tylko, bo mamy też gości. Tutaj David Czerny z Czech i Sofia Miller z Belgii. David Czerny, praca Baby, dziecko. To jest taki monumentalny bobas, można powiedzieć w skrócie kolokwialnie. Przymocowany do kamienicy na rogu ulicy Olejnej i Grodzkiej. Kto dojrzy, to zobaczy, że twarz tego dziecka no, nie jest ludzką twarzą, to jest rodzaj kodu kreskowego, rodzaj kratki, być może takiego powielenia od jakiejś matrycy. Ten dzieciak szuka wyjścia z pomiędzy tych kamienic, pomiędzy tych dachów. Z kolei placa Sophie Millet gra w klasy w kaplicy paryskiej Bazyliki Ojców Dominikanów. Taka płyta, która przypomina nam trochę rzut kościoła, trochę może bardziej klasyczny kształt gry w klasy. No i na tym rzeźba dziecka, dziewczynki, która skacze, bawi się.
Tak czysto wizualnie, poza schodami Leona Tarasewicza, taką prozą, która bardzo zwróciła moją uwagę, jest nowa elewacja jednego ze skrzydeł Pałacu Potockich przy ulicy Staszica. Z takim specyficznym nieporządkiem walących się okien, gzymsów i detali architektonicznych. Bardziej dowcipna praca, fajna wizualnie.
No moje to są jednak schody. Jestem też emocjonalnie związany z zamkiem, na którym mój pradziadek został rozstrzelany. Podobno właśnie próbował uciekać i to właśnie w stronę tych schodów. Wtedy dostał serię w plecy i niestety tam zginął. Także dla mnie te schody to emocjonalne i sentymentalne miejsce.
Chciałem zwrócić uwagę na prace, które się przed Centrum Kultury pojawiły, związane też z tym, co dzieje się na Ukrainie. Przywołaliśmy pracę Bałdygi, taki ogromny sześcian z obrotowym krzyżem w środku, ale mamy też pracę, która właściwie była do niedawna placem zabaw na wschodzie Ukrainy, ostrzelanym, czyli widzimy ślizgawkę z dziurami po kulach, widzimy płotek, czy taki mały samochodzik z dziurami po kulach. To są autentyczne, przywiezione elementy placu zabaw, które już w tym momencie stały się artystyczną pracą i tak zostały sankcjonowane. Mało tego, zwrócono nam na to uwagę właśnie rozmawiając z artystami z zagranicy, że coś takiego jest i warto może wkomponować w tegoroczną edycję Festiwal Open City. No i to też są takie prace, które na stronę tych wydarzeń wojny, ale też niszczenia przestrzeni, jak mówimy o formowaniu, niszczenia tkanki miasta, cierpieniu ludzkim, też zwracają uwagę na te aspekty.
Open City w Lublinie co najmniej do końca października, bo być może niektóre prace zostaną nieco dłużej, a rozmawialiśmy o tym z dyrektorem rozdroży Piotrem Franaszkiem, a także z miejskim konserwatorem zabytków Hubertem Mącikiem i przedstawicielem Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiejem Kożuchowskim.
Lubelski Atlas Historyczny. Audycja powstała przy współpracy z lubelskim oddziałem SARP.
Góry w sercu. Czytaj tak naprawdę w domyśle Tatry, ale z pewnością też i całą kulturę zakopiańską, góralską i tę materialną i niematerialną z pewnością nosi w swoim sercu Maciej Pinkwart. Nasz dzisiejszy bohater, a zarazem też przewodnik, a tak naprawdę polski pisarz, doktor nauk humanistycznych, autor kilkunastu przewodników turystycznych po Zakopanem, jak również Paryżu, Słowacji, Francji, Grecji, więc czujemy, że jeśli chodzi o nasz temat podróże małe i duże, jeszcze nie raz być może będziemy mieli szansę spotkać się z panem Maciejem właśnie na antenie. Autor książek biograficznych, powieści i tomów poezji, dziennikarz radiowy i prasowy, ale także dokumentalista, kierownik Muzeum Karola Szymanowskiego w Willi Atma, a także historyk Zakopanego, organizator życia muzycznego w Zakopanem, wykładowca i nauczyciel, rzeczywiście ten człowiek, który Zakopane ukochał. I stąd też dzisiaj nasza wędrówka po cmentarzu na Pęksowym Brzysku. Swoją drogą jestem ciekawa, czy państwo tutaj mieszkańcy regionu lubelskiego, być może sięgając gdzieś tam w pamięci do ostatnich wycieczek po Zakopanem, czy też po samych Tatrach podczas tegorocznych wakacji, zapamiętali sobie, skąd tak naprawdę wzięła się ta nazwa, co ona oznacza. Oczywiście można się z nami skontaktować pisząc do nas podróże@radio.lublin.pl, ale również telefonując 81 743 7383 801 50 10 22, jak zawsze kontakt z naszą redakcją. Proszę nam wytłumaczyć to sformułowanie. Cmentarz na Pęksowym Brzysku. Co to tak naprawdę oznacza? Przypominając sobie odrobinę gwary góralskiej. Ale rozpoczynając tę wędrówkę po tym, jak powiedział pan Maciej, jednym z najpiękniejszych cmentarzy w Polsce, obierzmy sobie, jak na prawdziwych turystów przystało, kierunek zwiedzania.
To jest w ogóle mały cmentarz, jak na nasze przyzwyczajenia tych, którzy odwiedzają, czy krakowski cmentarz Rakowicki, czy warszawskie Powązki, czy paryski Père Lachaise. To rzeczywiście jest to cmentarz miniaturowy, ale on teraz taki jest, kiedyś był większy, w czasach okupacji zmniejszono jego powierzchnię, odcinając i likwidując cmentarz na odcinku pomiędzy dzisiejszym wschodnim krańcem a potokiem Młyniska. Natomiast no, czego nie pominąć? To właściwie cmentarz, w którym jak się chce, to się nie pominie niczego. Tam jest tylko jedna alejka. Najpierw zwykle oglądamy stronę lewą, potem stronę prawą. No oczywiście jest tam w tej chwili pochowanych jest tam znacznie więcej, ale utrwalonych niejako w nagrobkach około 500 osób. Niemniej jednak wydaje mi się, że trzeba być na pewno przy kilkunastu, kilkudziesięciu może grobach osób, które związane są nie tylko z Zakopanem. Czasami mówi się niesłusznie o tym cmentarzu, że jest to cmentarz zasłużonych. Nie, jest to zwykły wiejski cmentarz, który jakby się trochę uszlachcił przez to, że jest tam pochowanych wiele osób no, o charakterze ogólnopolskim, że się tak wyrażę. Natomiast na początku był to cmentarz, gdzie chowano wszystkich, bez względu na ich ewentualne zasługi. No i tak też mamy na tym Pęksowym Brzysku, że są tam wielcy, znani powszechnie Polacy i zwykli mieszkańcy Zakopanego, którzy tam zostali dołożeni do swoich krewnych, którzy tam wcześniej zostali pochowani. Na pewno nie powinniśmy, no choćby z racji urzędu, ominąć grobu księdza Józefa Stolarczyka, który to grobowiec jest zaraz po lewej stronie od wejścia. Piękny nie jest ten grób, no bo w 1893 roku, kiedy pierwszego proboszcza Zakopanego tam chowano, jakoś nie dbano specjalnie o dzieła sztuki. Natomiast no, jest to człowiek dla Zakopanego ogromnie zasłużony i bardzo ważny. Nie tylko dlatego, że jest pierwszym proboszczem, że jest twórcą tego cmentarza, ale że był człowiekiem niezwykłym. No już sama jego funkcja z dzisiejszej perspektywy jest dość niezwykła. Proszę sobie wyobrazić, że Stolarczyk został proboszczem Zakopanego z konkursu. Był jednym z 8 kandydatów na to stanowisko i to właśnie on został wybrany. Ja nie wiem, czy dzisiaj gdzieś odbywają się jeszcze konkursy na proboszczy parafii w Polsce, no ale wtedy tak było i tak właśnie ksiądz Stolarczyk tam trafił.
To tak od razu się można by było zastanowić, czymże sobie zasłużył na tę wygraną.
Dlaczego wygrał? To prawdę powiedziawszy na to pytanie tak postawione, nie umiem pani powiedzieć, dlatego że ja nie znam tych innych kandydatów, jakich miał konkurentów. On no, miał dość solidne wykształcenie, znał kilka obcych języków, w tym na przykład węgierski, co może nie zdarzało się zbyt często w Polsce, chociaż w Galicji sąsiadującej, w końcu będącej jednym z krajów związkowych Austro-Węgier, może tak. Natomiast na pewno był świetnym kapłanem i doskonałym znawcą tego terenu. On sam urodzony nieopodal, bo w Wysokiej koło Jordanowa, ukończywszy seminarium, był wikarym w Makowie Podhalańskim, potem przez kilka lat w Nowym Targu i dojeżdżał z Nowego Targu do Zakopanego, gdzie kilka razy w miesiącu była odprawiana msza święta. Poza tym był człowiekiem o dużym doświadczeniu już wówczas taternickim. Zwiedzał Tatry i ja myślę, że ta sympatia, potem może miłość nawet do Tatr była jednym z argumentów, które jego przekonały, żeby takie podanie złożyć. Czym kierowała się Klementyna Homolaczowa, która była kolatorką kościoła parafii zakopiańskiej, żeby jego wybrać? Tego, prawdę powiedziawszy, nie wiem. Natomiast wiem, że trudno byłoby o lepszy wybór. Ksiądz Stolarczyk był w dziejach Zakopanego może jednym z nielicznych właściwych ludzi na właściwym miejscu. Proszę sobie wyobrazić tę postać, prawie 2 metry wzrostu, siła fizyczna stosowna do tego wzrostu, może jeszcze dodatkowo pewnego rodzaju rubaszność i bezpośredniość. Może z dzisiejszej perspektywy oglądany ksiądz Stolarczyk, no pewno, gdyby był teraz konkurs na proboszcza parafii w Zakopanem, pewno by nie wygrał, ale na pewno był jedynym człowiekiem, który mógł przełamać pierwotną niechęć Zakopiańczyków do instytucjonalnego kościoła, do czego nie byli przyzwyczajeni, a przede wszystkim nie byli przyzwyczajeni do tego, żeby na taki kościół łożyć. Stolarczyk przeżywał chwilę załamania, ale wytrwał i zrobił dla Zakopanego ogromnie dużo. Tuż koło Pęksowego Brzyska, cmentarza, jest stary kościół zakopiański, drewniany, piękny, stylowy. Tam nieprawdziwie informuje się, że zbudował go ksiądz Stolarczyk. To nieprawda. Stolarczyk przybył do Zakopanego, kiedy ten kościół już stał. Natomiast można na pewno powiedzieć, że on zbudował kościół w sercach Zakopiańczyków, a to nie była prosta sprawa.
Dzisiaj wędrujemy, drodzy Państwo, po jednym z najpiękniejszych cmentarzy w Polsce. Cmentarz na Pęksowym Brzysku w Zakopanem, nazywany też oczywiście Starym Cmentarzem, ale ta nazwa zwyczajowa, cmentarz na Pęksowym Brzysku, cóż tak naprawdę oznacza i czy my tutaj, Lubelanie, wiemy tak naprawdę, co to znaczy? Dzień dobry, Pani Alino.
Dzień dobry.
Kłaniamy się pięknie w niedzielę, podczas podróży małych i dużych. Mamy tylko prośbę, aby pani na chwilę naszej rozmowy przyciszyła radioodbiornik. To bez takiego echa, niczym prosto z Tatr, będziemy sobie rozmawiać. Pani Alino, cmentarz na Pęksowym Brzysku. Skąd taka nazwa?
Nazwa pochodzi od nazwiska darczyńcy Jana Pęksy, który darował istniejącemu już kościołowi swój kawałeczek pola, który tym cenniejszy jest, bo jest położony w górach, gdzie każdy płaski kawałek jest bardzo cenny. I to jest nazwa od Jana Pęksy, a ta powierzchnia Brzyzek to jest taki brzeg nad potokiem, urwisko. I stąd ta nazwa cmentarza na Pęksowym Brzysku.
Bardzo pięknie nam to pani tutaj wytłumaczyła, ale też niemalże namalowała słowami. To znaczy, że pani była na tym cmentarzu?
Byłam. Bywam w Zakopanem bardzo często.
A dlaczego też gdzieś te kroki również i tam pani kieruje? Dlaczego to jest tak ważne miejsce?
Myślę, że trzeba znać naszą Polskę, nasze ładne miejsca. Skoro już się jest w jakimś regionie, więc warto zobaczyć cenne dla nas miejsca. Tam są pochowani ważni dla Polski, dla naszej historii ludzie. Stąd w wolnych chwilach, tym bardziej jeżeli jest pogoda niesprzyjająca wędrówkom, to staram się odwiedzać tego typu miejsca.
Jest nam to bardzo bliskie, wszystko to, co pani teraz powiedziała. My całkiem podobnie tutaj w redakcji postępujemy i wierzę, że z nami także rzesze innych radiosłuchaczy. W takim razie do zobaczenia gdzieś na szlaku, czy to w Tatrach, czy to także na tych szlakach związanych z kulturą i zabytkami. Dziękuję bardzo, pani Alino. Dobrej niedzieli życzymy. I jeszcze oczywiście oddajmy głos panu Maciejowi Pinkwartowi. Drodzy państwo, jak to jest i jak było z tym cmentarzem na Pęksowym Brzysku?
Brzyzek to brzeżek, czyli taki stromy brzeg nad potokiem. Rzeczywiście cmentarz położony jest dość wysoko nad potokiem, cicha woda. Natomiast Pęksowy od nazwiska Pęksa, teren, który dzisiaj zajmuje cmentarz, kiedyś był przynależny w części oczywiście, do rodziny Pęksów i stąd też nazwa Pęksowy jako przymiotnik dzierżawczy, no i brzyzek jako brzeżek.
Okazuje się, że państwo się zgadzają i nasz przewodnik po cmentarzu na Pęksowym Brzysku, pan Maciej Pinkwart, a także pani Alina Schełma, nasza radiosłuchaczka. Zgadzają się państwo także w jeszcze jednej kwestii, że tak, warto odwiedzić ten cmentarz, warto pochylić się tam nad nagrobkami, chociażby tych, którzy są zasłużeni dla całej naszej polskiej kultury.
Jest takie miejsce na tym cmentarzu, dwa właściwie takie, które... Ja, gdy tam kogoś oprowadzam, czy mówię o tym cmentarzu, zawsze się zatrzymuję, dlatego że jest to z punktu widzenia właśnie tego, co powiedziałem na początku, tej takiej niesmutności Pęksowego Brzyska, miejsce dość znaczące. Jedno nazywam takim stanowiskiem Związku Literatów Polskich.
Rzeczywiście. Związek Literatów Polskich właśnie tam na cmentarzu na Pęksowym Brzysku, czyli miejsce, gdzie w pobliżu siebie spoczywają bardzo ważne osobistości literatury polskiej. Ja państwa proszę o wymienienie chociażby trzech ważnych nazwisk. Czy państwo je kojarzą, pamiętają? 801 50 10 22, także 81 743 7383. Oczywiście poza literatami także artyści plastycy.
Tuż obok tego w cudzysłowie Związku Literatów mamy coś w rodzaju Stowarzyszenia Plastyków, bo tuż obok siebie, po sąsiedzku, są groby Karola Stryjeńskiego, Antoniego Rząsy, Antoniego Kenara, Władysława Hasiora, rzeźbiarza Zygmunta Piekacza, tkaczki artystycznej Marii Łomnickiej-Bujakowej i zaplątana wśród nich przepiękna mogiła lekarki Katarzyny Łaniewskiej. Wszystkie te wymienione groby są prawdziwymi dziełami sztuki, bardzo pięknymi i dodam z punktu widzenia może dzisiejszej praktyki, świetnie wypadającymi na fotografiach. Może jeszcze takie miejsce na samym końcu cmentarza, bo ten cmentarz też jest, no jak właściwie każdy, jest swojego rodzaju hierarchiczny, bo tym te najważniejsze groby największych osobistości są może nie przy samym wejściu, ale tak zaraz za nim, gdzieś tak w pierwszej połowie cmentarza. Natomiast im dalej na wschód, tym takie groby osób mniej znanych, gorzej zadbane i tak dalej. I kiedyś wymyśliliśmy sobie tutaj w Zakopanem, żeby właśnie ten taki biedny kraniec cmentarza wykorzystać na tablice upamiętniające osoby, które z Zakopanem były związane, ale nie zostały tutaj pochowane. I jako pierwsza taka tablica została umieszczona w 2007 roku tablica Karola Szymanowskiego. Osoba bardzo z Zakopanem związana, no ale pochowana w Krakowie. Potem tablica dwa lata później Mieczysława Karłowicza, też wielki muzyk. I opodal Oswald Balcer, prawnik, którego działalności, którego znajomości historii zawdzięczamy to, że dzisiaj jeżdżąc do Morskiego Oka nie musimy przekraczać granicy państwowej, który jakby wywalczył dla nas w czasie sporu z Węgrami przynależność tego terenu do Polski. Ja sobie tak myślałem i postulowałem to wielokrotnie do władz Zakopanego, żeby właśnie te wewnętrzne części muru cmentarnego przeznaczyć na upamiętnienie tych, którzy byli dla Zakopanego ważni, a pochowani są gdzieś indziej. To byłyby tylko osoby z najwyższej półki. Tak sobie myślałem, z dziedziny muzyki Ignacy Jan Paderewski, Wojciech Kilar, Henryk Mikołaj Górecki, literaci, no cóż, Henryk Sienkiewicz, Stefan Żeromski, Władysław Reymont, Stanisław Lem, Wisława Szymborska. Wśród plastyków pewno powinno być tam miejsce dla Wojciecha Gersona, Walerego Eliasza, Rafała Malczewskiego, ja wiem, Zofii Stryjeńskiej, Tymona Niesiołowskiego. No, nie powinniśmy zapominać o naukowcach, na czele z noblistką Marią Curie-Skłodowską, antropologiem Bronisławem Malinowskim, czy, ja wiem, muzykologiem Adolfem Chybińskim. A skoro już o tych upamiętnieniach mówimy, no to warto upamiętnienia jest też Stanisław Ignacy Witkiewicz, o którego nieudanym pochówku w 1988 roku wszyscy wiedzą, ale prawda jest taka, że nadal spoczywa on na dalekiej Ukrainie, a tutaj powinien być upamiętniony specjalną i mądrą tablicą na grobie matki. Takich miejsc jest rzeczywiście bardzo dużo.
Trzymamy kciuki i życzymy, aby te zamierzenia, o których opowiada dzisiaj w audycji pan Maciej Pinkwart, udało się zrealizować. I jeszcze podpytujemy państwa o ważne nazwiska związane z polską literaturą, o osoby, które pochowane zostały właśnie na cmentarzu na Pęksowym Brzysku.
Jest takie miejsce na tym cmentarzu, dwa właściwie takie, które ja, gdy tam kogoś oprowadzam, czy mówię o tym cmentarzu, zawsze się zatrzymuję, dlatego że jest to no, z punktu widzenia właśnie tego, co powiedziałem na początku, tej takiej niesmutności Pęksowego Brzyska, miejsce dość znaczące. Jedno nazywam takim stanowiskiem Związku Literatów Polskich.
Halo, halo, dzień dobry pani Renato.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy, piękna audycja, ciekawa. No i miejsce też bliskie no, naszym włóczęgom, Tatry Zakopane i ten klimatyczny, specyficzny cmentarz. Także tutaj dorzuciłabym jeszcze z takich nazwisk związanych z literaturą Władysław Orkan, Kazimierz Przerwa, Tettmajer, no Sabała, związany z, prawda, z tymi wszystkimi opowieściami zakopeńskimi. No i Kornel Makuszyński, choć chyba już padło to nazwisko. I Stanisław Witkiewicz.
To prawda. Bardzo dziękuję za ten pełen komplet. Rzeczywiście, tak też jak i pani Alina opowiadała, tak czuję i w pani wypowiedzi, pani Renato, że są takie miejsca, nawet podczas tych wakacyjnych wędrówek, kiedy to jednak, myśląc Zakopane, mamy na myśli wędrówki po szlakach tatrzańskich, nie zapominamy również, prawda, o tych miejscach ważnych w Zakopanem, czyli zwiedzamy również to, co jest ważne dla naszej kultury.
Pamięci narodowej.
Tak jest, okazuje się, że również i ten cmentarz na Pęksowym Brzysku. Ja pamiętam, że właśnie w ten sposób, kiedy byłam dzieckiem, po Zakopanem i po Tatrach oprowadzali mnie rodzice, kiedy schodziliśmy ze szlaku, odwiedzaliśmy cmentarz na Pęksowym Brzysku. Tam uczyłam się rozumieć to sformułowanie Pęksowy Brzysek, a że dom rodzinny mieścił się przy ulicy Kornela Makuszyńskiego, no to nie mogliśmy ominąć właśnie tego nagrobka również.
Oczywiście. Ja jeszcze tu chciałam dorzucić do tych wędrówek po tatrzańskich szlakach, jak się idzie na Rusinową Polanę, przy Wiktorówkach też jest, ale to już jest inna bajka. Przy kościółku tym drewnianym właśnie są z tyłu tablice, ale to już Taterników. No natomiast no, pamięć...
Tak, takie pamiątkowe. Będziemy też o tym mówić.
Tak,
o tym, czy
miejsce.
Rzeczywiście... Tak, na pewno takie skłaniające do zamyślenia, prawda, nad tym wszystkim, czy góry się zdobywa, czy je się przeżywa, to o tym też jeszcze będziemy mówili. Zresztą nasze spotkanie potrwa aż do godziny 14, więc mamy na to wszystko czas. Będziemy także rozmawiać z panem Maciejem i tutaj poruszy on bardzo ważny temat, czy rzeczywiście takie cmentarze w górach powinny mieć miejsce i takie tablice upamiętniające, czy może nie, czy wystarczy jeden symboliczny, bo wtedy niesie większe znaczenie, żeby tak jak i nie zadeptać Tatr, tak też i nie zagłuszyć ich piękna, chociażby tymi krzyżami i tablicami. O tym też jeszcze porozmawiamy, ale to dobrze, że Państwo na to zwracają uwagę, bo wiadomo, że w każdej takiej wędrówce i w każdej podróży, czy małej, czy dużej, ten szczegół jest istotny, bo to ten szczegół później gdzieś tam po latach pamiętamy, prawda, Pani Renato?
Tak, tak. No coś tam na pewno nam zapada w sercu, w pamięci. Jakieś emocje, jakieś przeżycia. No każdy inaczej nas odbiera.
Zwłaszcza ale jeżeli obcujemy z takim pięknem, a mówi się o tym i to też podkreśla pan Maciej, że ten cmentarz na Pęksowym Brzysku to takie jedno z najpiękniejszych otwartych muzeów, prawda? Tutaj mamy po prostu historię sztuki na wyciągnięcie ręki, taką zaklętą w tych nagrobkach i w tych dziełach sztuki, które tam właśnie się znajdują.
Dokładnie.
Oddziaływujących na nas, na odbiorców, na turystów poprzez chociażby symbolikę tego wszystkiego.
Tych właśnie te tablic, nagrobków, no to jest piękne. Kamień i drewno i wszystkie te surowce, z których to zrobiono. No w kategoriach właśnie też estetycznych to odbieramy.
To prawda. Bardzo dziękuję za tę miłą rozmowę, pani Renato.
Bardzo
się cieszę. Pozdrawiamy również i jak zawsze do zobaczenia gdzieś na tym szlaku także, nie tylko radiowym, ale już i tym chociażby gdzieś w górach. Kto wie, kto wie. No to jeszcze wraz z naszym przewodnikiem pochylmy się nad tymi ważnymi nagrobkami literatów polskich.
Jest takie miejsce na tym cmentarzu, dwa właściwie takie, które ja, gdy tam kogoś oprowadzam, czy mówię o tym cmentarzu, zawsze się zatrzymuję, dlatego że jest to no, z punktu widzenia właśnie tego, co powiedziałem na początku, tej takiej niesmutności Pęksowego Brzyska, miejsce dość znaczące. Jedno nazywam takim stanowiskiem Związku Literatów Polskich. To w odstępie kilku metrów mamy pochowanych Władysława Orkana, Kazimierza Przerwę, Tetmajera, Józefa Kapeniaka, Włodzimierza Wnuka, no i naprzeciw Kornel Makuszyński. Nieopodal leży też Dionizy Bek, kierownik literacki i redaktor naczelny Przeglądu Zakopiańskiego, jednego z najlepszych czasopism zakopiańskich, a na jego grobie takie niezwykłe epitafium. Jeden z tych, co czynem marzyć chcieli. To wspaniała rodzina i ciekawa historia. Żona Dionizego Beka, Zenona z Pruszyńskich, zasłabła na cmentarzu podczas ustawienia nagrobka męża i zaraz potem zmarła. Ta historia powtórzyła się wiele lat później w czasie pogrzebu Wacława Felczaka, profesora UJ-u, historyka, znawcy historii języka węgierskiego, a w czasie wojny dowódcy kurierów tatrzańskich. Podczas jego pogrzebu przemówienie wspominające zmarłego wygłaszał wielki polski skoczek narciarski, kurier tatrzański Stanisław Marusarz. Też w czasie tego pogrzebu zasłabł i zaraz potem zmarł.
Bardzo ważne nazwiska padają dzisiaj w rozmowie, ale proszę sobie wyobrazić, że pan Maciej Pinkwart, autor nomen omen przewodnika właśnie po cmentarzu na Pęksowym Brzysku, przygotowując się do naszej rozmowy, zwrócił uwagę także na nazwiska, które w jakiś sposób związane są z naszym regionem lubelskim i z samym Lublinem. To bardzo miły gest, taki most łączący Lublin z Zakopanem.
Ja sobie wynotowałem że mamy parę osób na Pęksowym Brzysku związanych w pewien sposób z Lublinem. Na przykład jest tu pochowany kompozytor i dyrygent Wacław Geiger, który po II wojnie światowej prowadził orkiestrę Filharmonii Lubelskiej. Poeta Tadeusz Bocheński pracował w Lublinie jako nauczyciel i tam też debiutował jako poeta, a na stałe mieszkał tam od 1918 roku i stamtąd jeździł na pierwsze wycieczki tatrzańskie. I w Lublinie ukazało się 5 jego tomików poetyckich. Ja o nim tak wspominam poniekąd z czułością, dlatego że był to człowiek, którego osobiście nie znałem, ale opowiadano mi o nim, że skwapliwie notował wszystkie swoje spotkania z publicznością i wszystkie swoje opowieści o Zakopanem i skończył notować przy numerze 5000. Spore osiągnięcie. Osoba może nie z pierwszych stron gazet, nawet na pewno, ale dla Zakopanego bardzo ważna. Była niesłychanie popularna zakopieńska dentystka Alicja Bafia z domu Kocot, która przez 3 lata po wojnie była asystentką w klinice stomatologicznej Wydziału Lekarskiego OMCS, no więc także poniekąd przyjechała do nas z Lublin.
I tak oto mamy to połączenie pomiędzy Lublinem i Zakopanem. Dzisiaj wędrujemy, drodzy Państwo, po Pęksowym Brzysku, po cmentarzu na Pęksowym Brzysku i oczywiście poznajemy zarazem historię tego miejsca. 801 50 10 22, a także 81 743 7383 i jak zawsze podróże@radio.lublin.pl.